W dalszym ciągu rozmawiamy o wynikach wyborów samorządowych, to znaczy jeszcze nieoficjalnych, tych sondażowych z Late Poll opublikowanego przez Ipsos. Przypomnę, PiS 33, Koalicja Obywatelska 26,7, PSL 13,6, SLD 6,6, Kukiz 15,5,9, bezpartyjni samorządowcy 5,8. Z nami jest pan dr Krzysztof Kawęcki, prezes Prawicy Rzeczpospolitej. Szczęść Boże, panie prezesie.
Szczęść Boże.
I jak pan patrzy na te wyniki, to kolejny głos, który chcielibyśmy usłyszeć, analizę tych wyników, które do nas w tej chwili spływają.
No, te sondażowe wyniki, w tej chwili jeszcze nieoficjalne, no, potwierdzają, że różne badania, różne prognozy przedwyborcze, które były prezentowane przez sondaże, różne instytucje sondażowe, no niekoniecznie się sprawdziły. To po raz kolejny jak gdyby stawia pytanie o wiarygodność właśnie przeprowadzonych sondaży, często na zamówienie, sondaży, które no mają niestety kształtować opinię publiczną i to w kierunku takim oczekiwanym często przez zamawiających, często przez partie polityczne, bądź też przez redakcje na przykład telewizyjne czy prasowe. A zatem można mówić, no, że niestety sondaże w jakiś sposób próbują manipulować właśnie opinią publiczną, kształtować w kierunku oczekiwanym przez nich. Także w tej chwili mamy oczywiście tutaj jeszcze nieoficjalne te prognozy. Zobaczymy, jaki będzie ten wynik, kiedy poda to Państwowa Komisja Wyborcza. Ale możemy to już oczywiście, spływają te wyniki, możemy dokonać pewnych podsumowań.
Prawo i Sprawiedliwość będzie mieć najprawdopodobniej władzę w 5 województwach: podkarpackim, lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim i podlaskim. To jeszcze są oczywiście niepotwierdzone dane, ale tak można się spodziewać. Czy jest jakiś w ogóle zwycięzca, wyraźny zwycięzca tych wyborów?
Myślę, że przede wszystkim te wyniki należałoby jednak rozpatrywać na różnych płaszczyznach, różnych obszarach wyborów samorządowych i jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ oczywiście nasza uwaga koncentruje się przede wszystkim na najbardziej spektakularnych wyborach, a zatem do sejmików wojewódzkich, ponieważ no, one w jakiś sposób dają pewne prognozy na przyszłość. To jest najbardziej zbliżony jak gdyby obraz, który może nastąpić za rok w czasie wyborów parlamentarnych. Oczywiście również wybory tutaj do dużych miast prezydenckich i tutaj o ile można mówić o zwycięstwie do sejmików PiS, to z kolei jeśli chodzi o duże metropolie, to przede wszystkim zwycięzcami mogą czuć się włodarze tych miast, którzy od wielu, wielu lat sprawowali władzę. Na ogół są to osoby, które zbliżone są chyba ideowo jednak do Platformy Obywatelskiej, chociaż wśród nich są również prezydenci, którzy nie mają barw partyjnych i po prostu...
Jak na przykład pan prezydent miasta Torunia, Michał Zalewski, który w pierwszej turze zwyciężył.
No właśnie. Także tutaj to trzeba rozpatrywać po prostu poszczególne osoby, poszczególne przypadki, poszczególne miejscowości. Jeszcze inne są oczywiście wyniki, to też bardzo, bardzo istotne jednak do rad powiatów, które mają też charakter taki bardziej, powiedziałbym, polityczny, nawet partyjny, ponieważ tam potrzebny jest ten próg proporcjonalny, przekroczenie 5%, ale w tych właśnie w radach powiatu jednak znaczącą rolę odegrały po prostu też komitety lokalne, samorządowe. Także tutaj też nie ma jakiejś dominacji partyjnej. No i wreszcie mamy wybory właśnie w tych małych miejscowościach, często do 20 tysięcy, gdzie są jednomandatowe okręgi wyborcze i dopiero taka całościowa analiza tych wyników mogłaby nam powiedzieć, kto jest zwycięzcą, a kto nie. Także ja nie rozpatrywałbym tego zwycięstwa tylko w kategoriach partyjnych, a zatem tej rywalizacji PiS-Platforma, ale również w kategoriach właśnie zaangażowania poszczególnych lokalnych ugrupowań, szczególnie właśnie na tym niższym szczeblu jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast to, o czym ojciec wspomniał, to niewątpliwie PiS znacząco jednak poprawił swoją pozycję w województwach, ale znów tu widzimy taką właśnie asymetrię, która występuje. To znaczy mamy tak większość PiS w Lubelskim, a jednocześnie no, prezydentem miasta Lublina pozostaje osoba związana z Platformą Obywatelską. Podobna sytuacja jest w Łodzi. Spektakularne zwycięstwo pani Hanny Zdanowskiej z Platformy Obywatelskiej. Doskonale wiemy, w jakich okolicznościach i jak to wyglądało. Natomiast tutaj okazuje się, że sejmik w województwie łódzkim również będzie sukcesem PiS. Podobna sytuacja w województwie podlaskim, gdzie zwycięstwo z kolei w stolicy tego województwa w Białymstoku odniosła osoba z Platformy Obywatelskiej.
A czy to znaczy, że właśnie Prawo i Sprawiedliwość no, raczej powinno sobie odpuścić większe miasta, a skupić się na tych mniejszych, na powiedzmy na gminach poszczególnych, a te duże, no to jakiś tam stały elektorat 20-30% i to już jest czapa, której się nie przeskoczy.
No to jest oczywiście pytanie do kierownictwa PiS, do wyboru strategii. Ja myślę, że jednak w perspektywie każde ugrupowanie, jeśli chce być ugrupowaniem znaczącym, mocno osadzonym w realiach rzeczywistości, w środowiskach lokalnych, to oczywiście powinno budować swoje struktury oddolnie, co nie znaczy oczywiście, a więc zatem i w gminach, i powiaty, co nie znaczy, że należałoby jak gdyby odpuścić ten obszar właśnie dużych miast, ale właśnie myślę, że czasem jest taka próba właśnie skoncentracji na tych wyborach prezydenckich, które mają charakter spektakularny. Myślę, że pewnym błędem strategicznym ze strony PiS-u była nadmierna koncentracja na wyborach właśnie w Warszawie. Także ta koncentracja medialna sprzyjająca niewątpliwie większości parlamentarnej i obozowi rządowemu telewizji publicznej, dlatego że można było w dużym stopniu przewidywać, jaki może być wynik tych wyborów. I w sensie wizerunkowym to na pewno też jak gdyby nie wzmocniło. Natomiast no, ważne jest to, że tutaj bastion PSL-u województwa świętokrzyskie został zdobyty przez PiS i tam będzie większość w sejmiku, to ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość będzie posiadało. To jest właściwie, można powiedzieć, w dużym stopniu Prawo i Sprawiedliwość przyjęło taką koncepcję, taką strategię w dużym stopniu zagospodarowania walki właśnie w tych mniejszych miejscowościach na wsi. Można powiedzieć, że te wyniki do sejmików potwierdzają, że ta taktyka przyniosła pewne rezultaty, aczkolwiek no, PSL nie został, że tak powiem, zepchnięty na margines polityczny, to znaczy poniżej tego 5-procentowego progu, ale wydawało się, że jest to zadanie wręcz niewykonalne, ponieważ PSL zawsze otrzymuje stosunkowo dobre wyniki w wyborach samorządowych, dużo lepsze niż w parlamentarnych. Tym niemniej straty ze strony PSL-u są tutaj znaczące w stosunku do ostatnich wyborów samorządowych i myślę, że to będzie miało przełożenie nawet bezpośrednie na wybory parlamentarne. Tutaj, no...
Jaki to jest w ogóle prognostyk, te wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich? Jarosław Kaczyński w czasie wystąpienia po publikacji pierwszych wyników sondażowych mówi, że to dobra wróżba. A czy to 33% Prawa i Sprawiedliwości, a blisko 27% Koalicji Obywatelskiej, 6 punktów procentowych z kawałkiem przewagi, to jest rzeczywiście taka dobra wróżba dla Prawa i Sprawiedliwości na wybory parlamentarne?
No można powiedzieć, że można być bardzo umiarkowanym optymistą, jeśli chodzi o wynik PiS-u, ale z drugiej strony, jeśli weźmiemy pod uwagę, że mimo wszystko ta przewaga, no bodajże około 7 punktów nad koalicją, co prawda, Platformy i Nowoczesnej, to nie jest też taka przewaga, która by mogła gwarantować czy dawać pewne poczucie pewności, że również nastąpi zwycięstwo do wyborach parlamentarnych. Tym bardziej, że musimy pamiętać o tym właśnie elektoracie wielkomiejskim. I gdybyśmy właśnie te dwa elektoraty sumowali, czyli właśnie te, powiedzmy, do sejmików i właśnie te wybory na prezydentów miast wielkomiejskich, wyglądają te wyniki tak, jak wyglądają, to sytuacja może być, że tak powiem, bardzo otwarta i kwestia zwycięstwa w wyborach parlamentarnych również, a na pewno już pod dużym znakiem zapytania stoi właśnie możliwość uzyskania większości konstytucyjnej w parlamencie przez Prawo i Sprawiedliwość.
Pytanie o Warszawę jeszcze, jeśli pan pozwoli. Co takiego się stało, że nie ma drugiej tury? To jest scenariusz, który raczej nie był zakładany. Zwycięstwo Patryka Jakiego traktowano raczej w kategoriach takich cudu, który mógłby się zdarzyć, ale cuda już się zdarzały, bo przecież i Bronisław Komorowski miał wygrać w wyborach prezydenckich. Prezydentem jest pan Andrzej Duda, ale że będzie tak źle, chyba obóz Zjednoczonej Prawicy nie zakładał, chociaż mówią, że jest dobrze, że to wynik niezły, przyzwoity i tak dalej, ale mam wrażenie, że sami w to nie wierzą.
Nie, to jest klęska, nie oszukujmy się, tym bardziej, że wcześniejsze komentarze i oczekiwania liderów PiS były zupełnie inne. Była wręcz wiara w to zwycięstwo, a przynajmniej, że będzie druga tura, że ten dystans między Trzaskowskim a Patrykiem Jakim się zmniejsza. Natomiast myślę, że to jest zagadnienie dość, że tak powiem, szerokie. W moim przekonaniu jest wątpliwe, czy właśnie Patryk Jaki był optymalną osobą, która powinna wystartować w wyborach prezydenckich w Warszawie. I tu nie chodzi w tej chwili zupełnie o cenę pana Patryka Jakiego, tylko chodzi po prostu o to, że to jest specyfika Warszawy. Myślę, że osoba mniej kojarzona z obozem właśnie rządowym, osoba, która by prowadziła nieco inną też kampanię, miałaby większe szanse. A zatem to jest kwestia wyboru, ale to jest już jak gdyby jedna sprawa. Druga to jest jednak w moim przekonaniu zbyt duża koncentracja w tej kampanii wyborczej na Platformie Obywatelskiej i personalnie na właśnie Rafale Trzaskowskim. To było chyba niepotrzebne. Trzeba było po prostu przedstawić bardziej merytoryczny, realny program i wchodzić w tę niepotrzebną, emocjonalną retorykę, która zresztą bardzo odpowiadała tak czy inaczej PiS-owi. Ja bym powiedział, że o ile w kampanii ogólnopolskiej mieliśmy do czynienia tutaj z daleko idącą agresją, przede wszystkim ze strony Platformy Obywatelskiej, to w Warszawie taki styl konfrontacyjny raczej narzucił Patryk Jaki. I to było zupełnie niepotrzebne. No a trzecia kwestia, oczywiście fundamentalna, najważniejsza, to po prostu zwrot na lewo, który wykonał właśnie Patryk Jaki i PiS w Warszawie, także w tej kampanii. To oczywiście zupełnie niezrozumiałe ogłoszenie, że kandydatem w przypadku zwycięstwa, że wiceprezydentem w przypadku zwycięstwa będzie Piotr Guzioł, człowiek o poglądach jednoznacznie lewicowych i afirmujący polityczny ruch homoseksualny. I również kilka jeszcze niejasnych takich wypowiedzi w tym zakresie Patryka Jakiego. Myślę, że Warszawa też ma swoją specyfikę, ten elektorat ma swoją specyfikę i po prostu no, powinna być to osoba, która zna, że tak powiem, Warszawę, jej sposób, że tak powiem, też sposób reakcji właśnie mieszkańców Warszawy i tak dalej. Na pewno jest to bardzo trudny teren. Ja nie mówię, że inny kandydat by wygrał, ale chyba należało przyjąć inną taktykę, to znaczy umocnienia pewnych wartości konserwatywnych w elektoracie, pójścia z programem, z jasnym programem wyrazistym, to być może pozwoliło na, nie na zwycięstwo, ale na uzyskanie dobrego wyniku i oczywiście by procentowało później na przyszłość, natomiast
Ta prestiżowa klęska będzie wiatrem w żagle dla Koalicji Obywatelskiej, która zapewne weźmie to zwycięstwo w Łodzi, w Białymstoku, w Lublinie na swoje sztandary przed wyborami europejskimi, które mogą być też zażarte w kontekście tej narracji prowadzonej o tak zwanym polexicie, a później przy wyborach parlamentarnych.
Tak, proszę ojca. I tutaj chyba to jest duże niebezpieczeństwo, dlatego że zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego, on może stać się taką, Trzaskowski może stać się taką postacią, może nie przywódcą tej koalicji obywatelskiej, ale
pewnym symbolem. Postacią,
pewnym symbolem, który także już wskazuje pewne kierunki ideowe, bardzo niebezpieczne, to znaczy właśnie takiego libertyńskiego podejścia w zakresie spraw obyczajowych, a zatem wyraźnie wsparcie, tam była deklaracja zresztą dla genderyzmu, dla właśnie tych wszystkich środowisk LGBT, dla ruchów politycznych, ruchu homoseksualnego. I to jest ten kierunek, który będzie realizowany. I właśnie największą dla mnie stratą, największe jakieś takie zastrzeżenie, które budzi w tej kampanii w Warszawie, to jest właśnie brak reakcji na te deklaracje, właśnie chociażby Rafała Trzaskowskiego ze strony Patryka Jakiego i w ogóle szerzej brak jednoznacznej reakcji na właśnie te postulaty, czy wysuwane przez prezydenta Gdańska, czy Poznania ze strony właśnie kandydatów PiS-u. Mam wrażenie, że po prostu w imię jak gdyby, no nie wiem, w imię jakby poprawności politycznej i takich kalkulacji na zwycięstwo, po prostu te kwestie zostały, że tak powiem, przez kandydatów PiS-u zupełnie zmarginalizowane, odłożone. Nie chcieli po prostu wchodzić w konfrontację na tym polu, a uważam, że był to obowiązek, bym powiedział nawet moralny, żeby tego typu postawę właśnie przeciwstawiającą się tym postulatom Platformy Obywatelskiej, kandydatom Platformy Obywatelskiej jednak przeciwstawi się tym właśnie.
Bardzo, bardzo dziękuję. Pan dr Krzysztof Kawęcki, prezes Prawicy Rzeczpospolitej, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.